I raz jeden dzisiaj w popołudniu wnet trochę wychylimy się poza Polskę do Londynu. Przy telefonie Tomasz Machura, ekonomista w stolicy Wielkiej Brytanii, przybywający właśnie. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam
serdecznie. A dzwonimy, bo mamy kolejną datę Brexitu. To już nie jest 29 marca, to już nie jest 12 kwietnia. Teraz to jest Halloween, 31 października. To jest ta data, do której ma Wielka Brytania opuścić Unię Europejską. To cokolwiek zmienia na Wyspach?
Tak, to wczoraj we wczesnych godzinach rannych, bo to wszystko w Unii Europejskiej odbywa się we wczesnych godzinach porannych, doszło do porozumienia, w ramach którego Wielka Brytania dostała tak zwane, to jest nowe słowo, flexation, czyli to jest połączenie elastycznego czy fleksybilnego wydłużenia. Jest to termin, że 31 października Wielka Brytania ma czas na przeprowadzenie przez parlament porozumienia, które zostało wynegocjowane przez panią Theresę May, ewentualnie na znalezienie innego sposobu wyjścia z tego impasu, który panuje od listopada ubiegłego roku, kiedy to wynegocjowane porozumienie zostało parlamentowi przedstawione.
A to bardzo szerokie możliwości, albo przyjąć, albo inne rozwiązanie wypracować, co się właściwie pod tym kryje konkretnie.
Znaczy, to tak trochę się ludzie śmieją z tego, że z jednej strony będą trochę strachu, będzie 31 października i prawdopodobnie to znowu w ramach dokcyzmu, to niektórzy komentatorzy mówią, że może uda się z tego stworzyć albo z 31 października, albo z 29 marca, takie coroczne święto Wielkiej Brytanii, kiedy będzie przedłużany ten okres, w którym Wielka Brytania ma zdecydować się na wyjście z Unii Europejskiej. Tutaj się trochę dwa różne interesy ścierają. Z jednej strony osoby, które bardziej przychylają się w stronę pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, chciały dłuższego przedłużenia, chciały, aby to przedłużenie było do końca roku, aby nawet do końca marca przyszłego roku, co pozwoliłoby na spokojne albo wybory, wcześniejsze wybory do parlamentu, albo spokojne przygotowanie do kolejnego referendum. Theresa May oficjalnie przynajmniej mówiła, że ona chce krótszego przedłużenia tylko do 22 marca, najpóźniej do 30 czerwca, kiedy się będzie zbierał nowy Parlament Europejski. 22 maja jest wtedy, kiedy wybory do Europarlamentu muszą być przeprowadzone. I miała nadzieję na to, że krótkie przedłużenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowoduje to rodzaju presję na posłów w obecnych zbiegnień. I ta presja spowoduje, że będą musieli się na coś zdecydować. Theresa May miała nadzieję, że zostanie przyjęte jej porozumienie. Teraz tak naprawdę nikt nie wie, w jaki sposób ten impas zostanie przełamany. Jedno, co jest dosyć już po kilku godzinach od ogłoszenia tego porozumienia, to jest dosyć jasne, że dni Theresy May najbardziej jako premiera Wielkiej Brytanii, jako lidera partii konserwatywnej są już policzone. I właściwie wszystkie skrzydła partii konserwatywnej są za tym, żeby Theresa May odeszła, żeby zrobiła miejsce dla kogoś innego. Także to na pewno może być kursowe zwycięstwo dla pani premier, która przypłaci to stanowiskiem. A człowiek naprawdę teraz nikt nie wie, co się ma wydarzyć w ciągu tego najbliższego czasu.
Sama premier Theresa May co mówi? Czy to jest tak, że premier Theresa May podkreśla, przejmijcie tą umowę, którą już dwa razy odrzuciliście i będzie dobrze, czy jednak teraz rozpoczną jakieś 6-miesięczne negocjacje, żeby tą umowę trochę zmienić, tak żeby ona jednak uzyskała poparcie w Izbie Gmin?
Unia Europejska mówi, że żadnych negocjacji dalszych na tę umowę nie będzie. Mogą dać trochę informacji. Cały czas jest to stanowisko bardzo szczególne Unii Europejskiej, że może dostać dodatkowe punkty do tego niebieżącego politycznej deklaracji, która będzie mówiła o tym, jak będą wyglądały stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w przyszłości, ale samo porozumienie o wyjściu i ten główny punkt, czyli Irish Backstop, który będzie trzymał Wielką Brytanię w Unii Celnej z Unią Europejską do tego momentu, aż się rozwiąże problem twardej granicy na wyspach Irlandzkich, że to po prostu zostaje i to są twarde linie, czy czerwone linie nie do przekroczenia dla Unii Europejskiej. Także to jest, mi się wydaje, że warto, żebyśmy rozpoczynali teraz nasze nasze rozmowy, odliczanie, ile dni zostało. Także dzisiaj zostało 203 dni do Brexitu i zobaczymy teraz, co parlament powie. Parlament będzie debatował nad tym przedłużeniem i będzie starał się wpłynąć na kolejne kroki. Już parlament dwa razy miał możliwość wypowiedzenia się i wypowiadając się, czy dwa razy przeprowadzając te głosowania, w których miał pokazać, jaka szansa Brexitu jest możliwa do przeprowadzenia w tym parlamencie. W ciągu tych dwóch dni z tych głosowań wszystkie te złożone propozycje odrzucił. Znaczy, ciężko sobie wyobrazić, co może parlament teraz przyjąć, ale będziemy to z uwagą patrzyli, jaka będzie dynamika samej partii konserwatywnej, kto może zostać, kto będzie teraz liderem w tym wyścigu na przyjęcie schedy po Theresie May i jak dalej się potoczą te rzeczy w parlamencie.
To jeszcze na koniec kwestia wyborów, bo zdaje się, że w tej chwili jednak obywatele Wielkiej Brytanii czy poddani Jej Królewskiej Mości będą musieli udać się do urn wyborczych i wybrać przynajmniej na te kilka miesięcy swoich przedstawicieli do Europarlamentu.
Tak, i to jest ta rzecz, która powodowała, że tak naprawdę większość głównych graczy politycznych na scenie politycznej Wielkiej Brytanii nie chciała przedłużenia ponad 22 maja, kiedy te wybory muszą się odbyć. Tak naprawdę dwie największe partie, czyli Partia Konserwatywna i Partia Pracy, one obydwie mocno stracą na tym w czasie tych wyborów do Europarlamentu. Tak podobnie jak w Polsce czy w innych krajach, wybory do Europarlamentu są takimi wyborami, kiedy najprościej jest wypromować nową siłę polityczną, najprościej stworzyć nową partię polityczną. Także z jednej strony Partia Konserwatywna nie za bardzo wie, z jakim hasłem ma iść do tych wyborów. Obiecali ludziom, że to 3 lata starają się negocjować czy doprowadzić do jakiegoś wygranego porozumienia, tego, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, robią to bez sukcesu, więc jakie może być ich hasło, dajcie nam, głosujcie na nas, może w końcu nam się uda. Partia Pracy w dużej mierze zawdzięcza swoją popularność, ponieważ bardzo delikatnie balansuje między tymi osobami z Partii Pracy, które chcą zdecydowanego wyjścia z Unii Europejskiej, za tym tego, że traktują Unię Europejską jako siedlisko krzypniczych kapitalistów i jako spisek, który ma wykorzystywać ludzi pracy, a z drugiej strony dużo skrzydło popierające Partię Pracy są to ludzie, którzy są drugiego referendum. Do tej pory Jeremy Corbynowi, dzięki temu, że jest liderem opozycji i nie musi twardego stanowiska zajmować, udawało się manewrować między tymi dwoma grupami, nie zajmując właściwie jasnego stanowiska w żadnej kwestii, mówiąc do jednych jedno, później wypowiadając się, rozmawiając z drugą grupą swojej partii. I tu z kolei również Partia Pracy ma z kim przegrać, czy ma, będzie miała kłopoty, żeby wyborcom jasne swoje stanowisko przedstawić. Po jednej stronie wyrosła partia właśnie Brexit Party. To jest znany wszystkim Nigel Farage, który wcześniej był liderem UKIP-u, czyli Partii Niepodległości Wielkiej Brytanii. On teraz został przewodniczącym Brexit Party. To jest nowa partia, która stawia sobie podobnie jak wcześniej UKIP za cel twarde wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czy nawet skuteczne wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest grupa Tigerów, czy to The Independent Groups, od tego się wzięła nazwa. To są osoby, które odeszły z partii pracy w czasie konfliktu, który wybuchł w partii pracy z uwagi na antysemityzm, który się tam bardzo ostro, antysemityzm, który się w partii pracy szerzył. I to są osoby głównie zainteresowane tym, że było drugie referendum i zwrócenie się do wyborców Wielkiej Brytanii po to, aby oni się jeszcze raz wypowiedzieli, mając nadzieję, że tym razem większość wyborców poprze pozostanie w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Że ta partia Tigerów przemianowała się teraz na Change UK i również będzie startowała w tych wyborach bardzo jasnym przekazem, żądamy kolejnego referendum. Także są dwie mocno określone grupy na skrajnych skrzydłach polityki brytyjskiej. Z jednej strony Brexit Party, z drugiej strony Change UK. Mocny Brexit, pozostanie w Unii Europejskiej. No i w środku trochę skonfundowane, bardzo mocno podzielone tych dwóch graczy na scenie, czyli Partia Konserwatywna.
Wybory...
Mam jeszcze minutę, to jest jeszcze taka...
Pół minuty.
Tak, mogę jeszcze coś powiedzieć, bo jest
jedną.
Pół minuty, dobrze. A to jest taka ciekawa, to co w parlamencie się dzieje. I tutaj warto jakby taką dynamikę zobaczyć, że w parlamencie nie ma chęci, nikt w parlamencie ze skrajnych skrzydeł, czyli ani ci ludzie są wyjść z Unii Europejskiej bez umowy, ani ci, którzy są nowego referendum, oni nie chcą, nie za bardzo mają, nie za bardzo chcą spotkać się po środku i wynegocjować jakieś porozumienie, ponieważ każda z tych grup cały czas ma nadzieję, że uda im się osiągnąć 100% tego, co chcą. Czyli jakby, że na przykład 31 października uda się Wielkiej Brytanii po prostu wypaść z Unii Europejskiej bez porozumienia, już bez przedłużenia tego kolejnego rozszerzenia terminu artykułu 50, no ale wszystko, co chcą pozostać, to myślę, że może być nawet taka sytuacja, że na kilka godzin przed godziną 23 czasu brytyjskiego 31 października będzie głosowanie nad wycofaniem obowiązywania artykułu 50. Także z tego też się bierze chyba impas w parlamencie, że po prostu każdy liczy na to, że uda mu się osiągnąć 100% jego celów.
Powiedział Tomasz Machura, ekonomista prosto z Londynu. Dziękuję bardzo za korespondencję.
Popołudnie Wnet.
A my teraz wracamy do tego, co jest solą radia, czyli publicystyki. W studio publicysta Rafał Podocki, dziennikarz tygodnika Sieci i portalu W Polityce. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to co, Brexit może już żeśmy omówili, to przejdźmy do spraw krajowych, a nawet wróćmy do spraw krajowych i do strajku nauczycieli. Jak to się zakończy, pana zdaniem?
No, do końca to zdaje się jeszcze kawałek drogi. Dziś można jedyne co powiedzieć, to osobiste moje odczucie po tych pierwszych dniach strajku, no nie jest zbyt pozytywne, jeśli chodzi o nauczycieli. Poznaliśmy przy okazji tego strajku, właśnie jaki światopogląd mają nauczyciele, ich mocne, słabe strony i cóż nam wychodzi z tej układanki, właściwie co rodzicom powinno wychodzić z tej układanki. No może parę przykładów właśnie takich ostatnich, jak na przykład strajkujący w Sosnowcu i w Łodzi wpadli na, w cudzysłowie, świetny pomysł, żeby idących do pracy nauczycieli w komisjach witać szpalerem nauczycieli ubranych na czarno. No to skojarzenia budzi jasne i oczywiste z czasami stanu wojennego, ze ścieżkami zdrowia. No dobrze, że nie używali kijów jak w rosyjskiej armii i nie bili po plecach tych nauczycieli, którzy przychodzą do pracy. No ale nie tylko. W Gorzowie na przykład, gdzie odbywał się egzamin gimnazjalny, tam zadymiarze z KOD-u z kolei puszczali przez megafony kwik świń, ryczenie krów, a to wszystko poprzez bijących im brawo za te przedstawienie, happening strajkujących nauczycieli. Oczywiście dzieci były w środku w szkole, musiały tego słuchać, bowiem zdawały egzamin. No, w innym z kolei liceum nauczyciele postanowili trawestować słowa piosenki popularnej niegdyś Stokrotki. Tu można zacytować. To świadczy o czymś, prawda? W chlewiku świnka kwiczy, a krówka robi mu, bo 500 też zostanie, a my ani hu-hu. Więc to jest twórczość nauczycieli. I zaczynam się powoli, przestaję się powoli dziwić, kiedy robimy sondy uliczne z młodzieżą w naszej redakcji. To ostatnio padło pytanie o Lecha Wałęsę, to na 10 spytanych młodych ludzi może jeden miał jako takie pojęcie o tym, kim był Lech Wałęsa. Natomiast cała reszta oprócz tego, oprócz niektórych, którzy wybitniejszych, którzy twierdzili, że był noblistą, nie wiedziała praktycznie nic. No i być może tu jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego w polskich szkołach jest taki poziom, a nie inny. I czy tym ludziom właśnie, którzy robią tego typu przedstawienia, mamy płacić 1000 zł więcej z kieszeni podatnika?
Ale pytanie, co jest
podatnika
przyczyną, a co skutkiem, bo być może jest właśnie tak, że niskie płace skutkują taką, a nie inną kadrą.
Z jednej strony, owszem, tak wiadomo, że nauczyciele nie od dziś mają niskie pensje, ale z drugiej strony spojrzyjmy na taką kartę nauczyciela, która gwarantuje nauczycielowi, każdemu nauczycielowi tę samą podwyżkę. No z jakiej racji ja mam płacić na takich nauczycieli, których tutaj przykład dałem od tej swobodnej twórczości, od kwiku świń i od poziomu, który wyklucza ich w ogóle z zawodu nauczycielskiego, płacić 1000 zł, a z kolei inny nauczyciel, który wypełnia solidnie swoje obowiązki, kieruje się etosem swojej pracy, bo jest to zawód wymagający mimo wszystko jednak powołania i czegoś więcej niż większość innych zawodów ma dostawać tę samą podwyżkę, co taki właśnie wspomniany już przeze mnie, powiedzmy, belfer z tej szkoły w Gorzowie. Jednym słowem, system wynagradzania, bo już mówimy tutaj o kwestii systemowej, jest nieprzystosowany do realiów i w tym systemie dawanie podwyżki nie ma żadnego sensu, albowiem za pół roku będzie to samo żądanie o następne podwyżki. W związku z tym cała ta koncepcja okrągłego stołu przy udziale rodziców wydaje mi się bardzo rozsądnym rozwiązaniem i przy okazji tego strajku należy wziąć byka za rogi i rozwiązać tą sprawę systemowo. Tylko na to nie zgadza się z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Tylko z drugiej strony, jak się patrzy na to, jak są wynagrodzeni nauczyciele, to tam silny jest komponent przy zatrudnianiu samorządu i też karta nauczyciela chroni tych nauczycieli, którzy mogliby się spotkać z represją, chociażby płacową, za swoją niepoprawność polityczną. Więc każdy kij ma dwa końce, panie redaktorze.
No niemniej jednak poprawność polityczna polityczną poprawnością, natomiast wynagradzanie nauczycieli powinno być za jakość ich pracy. I tutaj argument o politycznej poprawności może owszem ma jakieś znaczenie, ale moim zdaniem bezpiecznik. Nieprzeważające. Moim zdaniem to jest nawet taki bezpiecznik jest nieprzeważający tej szali na niekorzyść tego nowego systemu, który ja bym widział. Po prostu, no lepiej pracujesz, dostajesz większe pieniądze, gorzej pracujesz, dostajesz mniejsze pieniądze. Trzeba by wypracować jakąś skalę ocen jakości pracy nauczycieli, co jest oczywiście realne i możliwe do zrobienia. Chronić się przed tą poprawnością polityczną można również w nowej ustawie, wymyślając jakiś konkretny przepis zamiast tej karty nauczyciela. No ale to już wszystko tak, to jest na razie taka bajka trochę o żelaznym wilku, albowiem Związek Nauczycielstwa Polskiego, ich przywództwo nie tylko kieruje się logiką portfela nauczycieli, ale również kieruje się logiką polityczną i rytmowi, który wyznacza Platforma Obywatelska, czy powiedzmy, że teraz skupiona w Koalicji Obywatelskiej, Europejskiej. No i sytuacja jest, że tak powiem, patowa. Grozi eskalacja strajku, a nawet dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że strajkujący nauczyciele zamierzają sparaliżować egzamin maturalny w bardzo prosty sposób. Mianowicie zanim zostanie uczeń dopuszczony do matury, przedtem wymagana jest ocena, którą specjalne rady kwalifikacyjne mają wystawiać bodajże do 16 kwietnia, między 12 a 16 kwietnia. To jest niecałe kilka dni. No i oni teraz chcą wytrzymać to i po czym stosować to jako element nacisku. Czyli widzimy tutaj absolutną cyniczną grę dobrem dzieci, dobrem maturzystów.
A politycznie jak to się rozegra? Jak to już się rozgrywa?
To zależy od poparcia społecznego tego strajku. Nie ma na razie żadnych badań, które by wykazywały, czy większość Polaków ten strajk popiera, czy nie. Osobiście wydaje mi się, że w przypadku tego typu posunięć, co wspomniane zablokowanie matur, czy też pewne próby mające nie dopuścić do znaczy próby mające zdezorganizować te egzaminy do gimnazjum, które na szczęście odbyły się w miarę bez większych problemów, no to wtedy to bije w dobro dziecka i rodzice tracą sympatię do strajkujących, a co dopiero mówić o maturach. Jednym słowem, partia rządząca ma taką szansę, żeby nie musi się obawiać za bardzo o poparcie społeczne, bowiem eskalacja tego strajku właśnie w czasie egzaminu i w czasie matur najprawdopodobniej spowoduje, że większa część społeczeństwa będzie przeciwna tym protestom, co z kolei nie wpłynie na sondaże i będzie można tę politykę ostrą w stosunku do strajkujących przeciągać aż do wakacji, bo jeżeli rząd tutaj, no rząd i tak zgodził się na dość duże ustępstwa w stosunku do nauczycieli, ci nie chcą tego przyjąć, nie są usatysfakcjonowani, no i koniec tego strajku będzie najprawdopodobniej podczas, jak przyjdą wakacje, naturalną drogą on wygaśnie i najprawdopodobniej nie będzie miał większego wpływu na notowania sondażowe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ze względu na postawę nauczycieli w czasie egzaminów i gimnazjalnych, i maturalnych.
To jeszcze na koniec jedna informacja polityczna, którą dzisiejszy dzień przyniósł, czyli Jan Rulewski, senator zasiadający w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, opuszcza ten klub.
Druga taka znana osoba, która opuszcza Koalicję Obywatelską, a co za tym idzie swoją własną partię, no bo pierwszy to był lider zespołu Bayerful. Oczywiście lider zespołu Bayerful to nie jest ten kaliber, co Jan Rulewski, mam na myśli dokonania zasługi życiowe. No, Jan Rulewski jednak był wybitnym działaczem Solidarności z Bydgoszczy, tam zasłynął, prawda, porozumieniami, był pobity przez policję. No, znany jest jego etos walki z komunizmem. Także niewątpliwie Jan Rulewski spełniał wymogi, można powiedzieć, nawet postaci takiej pomnikowej. I jego protest, jego wyjście z Platformy Obywatelskiej, no, pokazuje jednak, i dobrze by było, żeby elektorat Platformy to dostrzegł i to przemyślał, że koalicja z komunistami przeczy po prostu wartościom, przeczy zwykłej przyzwoitości. Mówiąc krótko, Jan Rulewski swoim wyjściem pokazuje, nie o taką Polskę, nie o taką partię ja się z tymi komunistami przez lata bić musiałem. No, jak już wspomniałem, dobrze by było, żeby wyborcy Koalicji Europejskiej wzięli to sobie do serca, przemyśleli i zastanowili się, jakie z tego mogą płynąć wnioski.
Pan też brał udział swego czasu w opozycji demokratycznej. Myśli pan, że jeszcze w Platformie są osoby, które mogłyby pójść śladem senatora Rulewskiego?
Trudno powiedzieć, bowiem te osoby, które kiedyś miały tą przeszłość opozycyjną, no na przykład jak Borusewicz, i to taką mocną, ta transformacja poglądowa, światopoglądowa nastąpiła już dużo wcześniej, bowiem oni, godząc się z ustaleniami Okrągłego Stołu, zaakceptowali legalizację partii postkomunistycznych i nawet są w stanie z nimi wejść w sojusz bez większych wyrzutów sumienia, które miał Jan Rulewski. I sądzę, że tam już ta przemiana doszła tak daleko, że specjalnie na jakieś dodatkowe wyjścia byłych opozycjonistów z Platformy Opozycyjnej liczyć nie możemy. Ta droga już jest wytyczona i idą ją konsekwentnie dalej właśnie tacy jak Borusewicz, którzy no, nie mają takiej wrażliwości może, jaką miał Jan Rulewski.
A my konsekwentnie trzymamy się czasu. 17.59 to jest ostatni dzwonek, aby zamknąć dzisiejsze popołudnie wnet. 11 kwietnia żegnamy się z państwem bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski, Rafał Potocki.
I tu stawiam kropkę. Do widzenia panu, do widzenia państwu.
Do usłyszenia, mówi się w radio.
Do usłyszenia,
tak jest. Dariusz Konkol był realizatorem naszej dzisiejszej audycji, jutrzejszej, wczorajszej i każdego popołudnia. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.